Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia. Elizabeth Strout. Olive powraca. Z angielskiego przełożyła Ewa Chorodyska. Czyta Iza Kuna. Dla Zariny. Ponownie. Zatrzymanie. Pewnego wczesnego sobotniego popołudnia w czerwcu Jack Kennison założył okulary przeciwsłoneczne. Wsiadł do sportowego auta ze złożonym dachem, zapiął pas obejmujący jego bark oraz wydatny brzuch i ruszył do Portland, odległego o niemal godzinę jazdy, żeby kupić tam galon whisky, bo wolał nie natknąć się na Olive Kittredge w sklepie spożywczym w Crosby, w stanie Maine. Ani na tę drugą kobietę, którą widział dwukrotnie w sklepie, kiedy stał trzymając whisky, podczas gdy ona rozprawiała o pogodzie. O pogodzie! Ta druga kobieta, nie zapamiętał jej nazwiska, też była wdową. Gdy tak jechał, ogarnął go niemal całkowity spokój i znalazłszy się w Portland, zaparkował samochód i ruszył nad wodę. Uchyliły się drzwi lata i choć w połowie czerwca było jeszcze chłodno, niebo jaśniało błękitem, a nad portem fruwały mewy. Po chodnikach spacerowali ludzie, wiele młodych osób z dziećmi albo z dziecięcymi wózkami, i wszyscy sprawiali wrażenie, jakby rozmawiali z sobą nawzajem. To wzbudziło w nim podziw. Jak łatwo uznawali za coś oczywistego, że są razem, że rozmawiają. Nikt nawet na niego nie spojrzał i Jack uświadomił sobie nagle coś, co wiedział już wcześniej, tylko że teraz popatrzył na to w inny sposób. Był po prostu starym człowiekiem z obwisłym brzuchem, nikim godnym zauważenia. Wydawało się to niemal wyzwalające. Przez wiele lat był wysokim, przystojnym mężczyzną, bez brzucha, przechadzającym się po kampusie przy Uniwersytecie Harvarda i ludzie wówczas mu się przyglądali. Przez te wszystkie lata widział studentów popatrujących na niego z szacunkiem, a także kobiety, które zerkały w jego stronę. Na zebraniach wydziału potrafił onieśmielać ludzi. Dowiedział się o tym od kolegów i uznał, że mówią prawdę, ponieważ tak właśnie chciał być postrzegany. Teraz podążył niespiesznym krokiem wzdłuż jednego z nabrzeży, na którym budowano apartamenty. I pomyślał, że może powinien się przeprowadzić właśnie tutaj, gdzie będzie go otaczała woda i ludzie. Wyjął z kieszeni telefon komórkowy, zerknął na niego i schował z powrotem. Pragnął porozmawiać tylko z córką. Zza drzwi jednego z apartamentów wyszła jakaś para. Byli w wieku Jacka. Mężczyzna także miał brzuch, choć nie aż tak wydatny, a kobieta wydawała się zatroskana, lecz widząc, jak zachowują się wobec siebie, pomyślał, że są małżeństwem od lat. Już po wszystkim, powiedziała kobieta, na co mężczyzna coś odpowiedział. A ona powtórzyła: nie, już po wszystkim. Przeszli obok niego, nie zauważając go, a gdy po chwili spojrzał w ich stronę, zdziwiło go nieco, że kobieta ujęła mężczyznę pod rękę, kiedy kroczyli wzdłuż nabrzeża w stronę miasteczka. Jack zatrzymał się na końcu przystani i popatrzył na ocean. Spojrzał w jedną stronę, później w drugą. Drobne, grzywiaste fale napływały, popychane przez bryzę, którą poczuł dopiero teraz. To tutaj przypływał prom z Nowej Szkocji. Wybrali się nim raz w podróż, on i Betsy. Zatrzymali się w Nowej Szkocji na 3 dni. usiłował sobie przypomnieć, czy Betsy ujęła go pod ramię. Mogło tak być. Teraz zatem w myślach widział obraz ich dwojga, schodzących z promu, siebie i żony, trzymających się pod rękę. Odwrócił się, by odejść. Głupek. Wypowiedział to słowo na głos i wtedy zobaczył blisko na nabrzeżu chłopaka, który obejrzał się na niego ze zdziwieniem. Oznaczało to, że jest staruszkiem gadającym do siebie na brzegu zatoki w Portland, w stanie Maine, i nie potrafił on, Jack Kennison, z dwoma doktoratami, rozgryźć, jak to się stało. No, no. Wypowiedział to również na głos, minąwszy chłopca. Stały tam ławki i usiadł na jednej z nich. Wyjął telefon i zadzwonił do córki. W San Francisco, gdzie mieszkała, nie minęło jeszcze południe. Był zaskoczony, gdy odebrała. Tato, dobrze się czujesz? Spojrzał w niebo. Och, Cassie, po prostu byłem ciekaw, co u ciebie słychać. Wszystko w porządku, tato. No to dobrze. Dobrze. Cieszę się. Na chwilę zapadło milczenie. Gdzie jesteś? Zapytała. A na przystani w Portland. Po co? Tak sobie pomyślałem, żeby pojechać do Portland. Wiesz, wyjść z domu. Jack zmrużył oczy, spoglądając na wodę. Znowu milczenie. Rozumiem, rzuciła w końcu. Posłuchaj, Cassie, zaczął. Chciałem tylko powiedzieć, że wiem, jakim jestem gnojkiem. Wiem. Mówię ci to, żebyś i ty wiedziała, że ja wiem. Tato, odezwała się. Tatusiu, daj spokój. Co mam ci powiedzieć? Nic, odparł przyjaznym tonem. Tu nie ma nic do powiedzenia. Po prostu chciałem, żebyś wiedziała, że o tym wiem. Ponownie zapadła cisza, tym razem dłuższa, i poczuł lęk. Czy chodzi ci o to, jak mnie traktowałeś, czy o twój wieloletni romans z Elaine Croft? Spojrzał w dół na deski nabrzeża i zobaczył swoje buty. Czarne tenisówki starego człowieka na tle chropowatego drewna. O jedno i o drugie, odrzekł. Albo sama wybierz. O, tato. Och, tatusiu, nie wiem, co robić. Co ja mam zrobić dla ciebie? Pokręcił głową. Nic, dziecko. Nie musisz nic dla mnie robić. Po prostu chciałem usłyszeć twój głos. Tato, my zaraz wychodzimy. Tak? Dokąd się wybieracie? Na targ rolniczy. Jest sobota, a my w soboty jeździmy na targ rolniczy. W porządku, jedź. Nie martw się. Odezwę się do ciebie. Na razie, cześć. Wydawało mu się, że usłyszał jej westchnienie. No dobrze, powiedziała. Do widzenia. I na tym się skończyło. Na tym się skończyło. Jack długo siedział na ławce. Obok przechodzili ludzie, a może przez pewien czas nie przechodzili. Lecz on wciąż rozmyślał o swojej żonie Betsy i chciało mu się wyć. Rozumiał tylko jedno, że zasłużył na to wszystko. Zasłużył na to, że teraz musi używać wkładki do bielizny z powodu operacji prostaty. Zasłużył sobie. Zasłużył również na to, że córka nie chce z nim rozmawiać, ponieważ przez lata to on nie chciał rozmawiać z nią. Była lesbijką, co nadal wzbudzało w nim lekki niepokój. Betsy jednak nie zasługiwała na śmierć. On tak, owszem, ale Betsy nie. Mimo to poczuł nagły przypływ wściekłości na myśl o żonie. O Jezu Chryste Wszechmogący, mruknął. Gdy jego żona umierała, to ona była na niego wściekła. Powiedziała: nienawidzę cię. A on odparł tylko: nie mam ci tego za złe. Ona na to: och, przestań. Ale mówił szczerze. Jak mógłby ją winić? Nie mógł. Ostatnie słowa, jakie od niej usłyszał, brzmiały: nienawidzę cię, bo ja umrę, a ty będziesz żył. Zerkając w górę, na przefruwającą mewę, pomyślał: ale to nie jest życie Betsy. Cóż to był za okrutny żart. Bar hotelu Regency mieścił się w piwnicy. Ściany były pomalowane na ciemnozielono, a okna ukazywały chodnik, który znajdował się powyżej. I Jack głównie widział idące po nim nogi. Usiadł przy kontuarze i zamówił whisky. Barman był młodym, sympatycznym facetem. Na jego pytanie, jak się dzisiaj miewa, Jack odparł, że całkiem nieźle. No to dobrze, powiedział barman. Długie, ciemne włosy opadały mu na małe, ciemne oczy. Gdy nalewał whisky, Jack spostrzegł, że jest starszy niż się wydawał w pierwszej chwili. Choć ostatnio Jackowi trudno było prawidłowo określić wiek ludzi, zwłaszcza młodych. I nagle pomyślał: a co gdybym miał syna? Ta myśl pojawiała się u niego wcześniej tak często, że aż go zdziwiło, iż ciągle się nad tym zastanawia. A gdyby nie ożenił się z Betsy, tylko dlatego, że inna go nie chciała? Został odrzucony i ona również, przez tego faceta Toma Grogera, którym była tak bardzo zakochana na studiach. No i co? Zafrasowany, lecz czując się już lepiej, miał obok siebie drugiego człowieka, barmana. Jack rozłożył myśli przed sobą niczym wachlarz. Zrozumiał, że jest 74-letnim mężczyzną, który spogląda wstecz na swoje życie i dziwi się, że tak się potoczyło. Który czuje nieznośny żal z powodu popełnionych błędów. I pomyślał, jak człowiek ma żyć uczciwie. Nie po raz pierwszy zadawał sobie to pytanie, ale dzisiaj czuł się inaczej. Patrzył jakby z oddalenia i naprawdę się zastanawiał. A więc co pana sprowadza do Portland? Zagadnął barman, przecierając kontuar ściereczką. Nic szczególnego, odparł Jack. Mężczyzna zerknął na niego, odwracając się lekko, by wytrzeć drugą część kontuaru. Chciałbym wyrwać się z domu, powiedział Jack. Mieszkam w Crosby. To miłe miasteczko. Owszem. Jack upił łyk whisky i ostrożnie odstawił szklankę. Moja żona zmarła 7 miesięcy temu. Barman spojrzał na niego ponownie, odgarniając włosy znad oczu. Słucham? Czy pan powiedział... Powiedziałem, że moja żona zmarła 7 miesięcy temu. To bardzo przykre, stwierdził barman. Musi panu być ciężko. No cóż, tak bywa. Nie jest łatwo. Mina tego młodego człowieka nie uległa zmianie, gdy oznajmił: mój ojciec umarł rok temu. Mama świetnie się trzyma, ale wiem, że to było dla niej trudne. Oczywiście. Po chwili wahania Jack dodał: jak to wpłynęło na pana? O, to smutne, ale od dłuższego czasu chorował, wie pan. Jack poczuł znajome wewnętrzne, powolne pieczenie. Takie samo jak wtedy, gdy ta wdowa w sklepie spożywczym opowiadała o pogodzie. Chciał krzyknąć: przestań, Powiedz, jak było naprawdę. Odchylił się w tył i przesunął szklankę. Jest jak jest. To wszystko. Ludzie albo nie wiedzą, albo wolą nie mówić, co czują naprawdę. I dlatego brakowało mu Olive Kittredge. Okej, rzekł do siebie. Wszystko w porządku. Tylko spokojnie. Niespiesznie powrócił do myśli o Betsy. I wtedy coś sobie przypomniał. Jakie to dziwne, że właśnie teraz. Kiedy przed laty pojechał na operację wycięcia pęcherzyka żółciowego, żona stała u jego boku, gdy dochodził do siebie, a po wybudzeniu, później, pacjent leżący obok powiedział: Pańska małżonka patrzyła na pana z taką miłością, że aż byłem zdumiony, jak ona na pana patrzy, tak kochająco. Jack mu uwierzył. Pamiętał, że poczuł się odrobinę nieswojo. A kiedy po latach przytoczył to w trakcie sprzeczki, Betsy oznajmiła: Miałam nadzieję, że umrzesz. Jej bezpośredniość wprawiła go w osłupienie. Miałeś nadzieję, że umrę? Pamiętał, że zadając to pytanie, ze zdumieniem rozłożył ramiona. A ona odparła z zażenowaną miną. To ułatwiłoby sytuację. No więc tak wyszło. Och, Betsy. Betsy, Betsy, Betsy. Zawaliliśmy sprawę. Zaprzepaściliśmy naszą szansę. Nie potrafił dokładnie ustalić kiedy. Może dlatego, że nigdy nie było żadnej szansy. W końcu ona to ona, a on to on. W noc poślubną oddała mu się, lecz nie z taką swobodą jak w poprzednich miesiącach. Oczywiście na zawsze to zapamiętał. A ona nigdy tak naprawdę nie oddała mu się chętnie od tamtej nocy, 43 lata temu. Jak długo mieszka pan w Crosby? Zapytał barman. 6 lat. Jack przesunął nogi na drugą stronę barowego stołka. Mieszkam w Crosby od 6 lat. Barman kiwnął głową. Weszła jakaś para i usiadła przy drugim końcu barowej lady. Byli młodzi, a kobieta miała długie włosy, które przerzuciła do przodu przez ramię. Pewna siebie osoba. Barman podszedł do nich. W tej chwili myśli Jacka skierowały się ku Olive Kittredge. Wysoka, potężnie zbudowana. Boże, dziwna z niej była kobieta. Bardzo ją polubił. Miała w sobie jakąś uczciwość. Czy to była uczciwość? Ale miała coś w sobie. Wdowa, która, jak się wydawało, ocaliła mu życie. Poszli kilka razy na kolację, raz na koncert. Pocałował ją w usta. Teraz na myśl o tym mógłby się głośno zaśmiać. Jej usta. Olive Kittredge. Jak całowanie wieloryba oblepionego pąklami. Miała wnuka, urodzonego 2 lata wcześniej, co Jacka nieszczególnie obchodziło, ale ją obchodziło, ponieważ dano mu na imię Henry po dziadku, nieżyjącym mężu Olive. Jack podsunął jej pomysł, żeby pojechała do Nowego Jorku zobaczyć małego Henry'ego, na co odparła, że chyba jednak nie. Kto wie dlaczego? Jej relacje z synem nie były dobre, tyle wiedział. Ale on też nie miał najlepszego kontaktu z córką. To ich łączyło. Pamiętał, jak Olive powiedziała mu bez ogródek, że jej ojciec się zabił, kiedy miała 30 lat. Zastrzelił się w kuchni. Może to miało coś wspólnego z jej obecnym zachowaniem. Musiało mieć. A potem przyszła pewnego przedpołudnia i nieoczekiwanie położyła się obok niego na łóżku, w pokoju gościnnym. O rany, ale mu ulżyło. Ulga wezbrała w nim, gdy tylko Olive złożyła głowę na jego piersi. Zostań, powiedział w końcu, lecz ona podniosła się i odparła, że musi wrócić do domu. Cieszyłbym się, gdybyś została, dodał. Ona jednak wyszła i nie wróciła. Gdy próbował do niej dzwonić, nie odbierała telefonu. Wpadł na nią tylko raz w sklepie spożywczym, kilka dni po tym, jak położyła się obok niego. Dźwigał swoją butlę whisky. Olive! Wykrzyknął, ale była bardzo wzburzona. Jej syn, mieszkający w Nowym Jorku, oczekiwał lada dzień narodzin kolejnego dziecka. Myślałem, że właśnie urodziło mu się dziecko, powiedział Jack, a ona odparła, że cóż, ta kobieta znowu zaszła w ciążę i dopiero teraz ją, Olive, o tym zawiadomili. Olive już miała wnuka. Po co im więcej dzieci, skoro były jeszcze dwoje, które żona wniosła do tego małżeństwa? Olive powtórzyła to co najmniej 3 razy. Zadzwonił do niej następnego dnia, ale sygnał w telefonie tylko brzęczał i brzęczał. I Jack uświadomił sobie, że nie włączyła automatycznej sekretarki. Czy to mogła być prawda? Z Olive wszystko było możliwe. Przypuszczał, że zapewne w końcu wybrała się do Nowego Jorku zobaczyć tego młodszego wnuka, ponieważ gdy nazajutrz znowu zadzwonił, nadal nikt nie odbierał. Wysłał jej maila ze znakami zapytania w temacie i więcej nic. Na to również nie odpowiedziała. Od tego czasu minęły ponad 3 tygodnie. Barman stanął ponownie przed Jackiem, robiąc drinki. Jack zapytał: A pan? Wychował się pan tutaj? Nie, odparł tamten. Wychowałem się pod Bostonem. Przyjechałem tu dla dziewczyny. Mieszka tutaj. Lekkim ruchem odrzucił ciemne włosy znad oczu. Jack kiwnął głową i napił się whisky. Wiele lat mieszkaliśmy z żoną w Cambridge, oznajmił, a potem przenieśliśmy się do tej miejscowości. Mógłby przysiąc, że dostrzegł coś w twarzy barmana, jakiś znaczący półuśmiech, zanim młody człowiek odwrócił się i odszedł, by podać drinki oczekującej parze. Kiedy wrócił, zagadnął Jacka. Człowiek z Harvardu. Więc pracował pan na uniwersytecie? Wydobył spod kontuaru zestaw czystych szklanek i zaczął je umieszczać, zawieszając do góry dnem, na stojaku powyżej. Czyściłem toalety, powiedział Jack. A ten głupek zerknął na niego, jakby chciał sprawdzić, czy żartuje. Nie, nie czyściłem toalet. Uczyłem tam. To wspaniale. Chciał pan tu zamieszkać po przejściu na emeryturę? Jack nigdy nie chciał przejść na emeryturę. Ile płacę? Zapytał.